Państwu. To jest 8 grudnia 2018 roku. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. To jest Radio Wnet, Radio w Budowie, Radio Dwóch Stolic. I to jest program wschodni Radia Wnet, który wraca na antenę po kilku miesiącach przerwy. Ostatni program był przed wakacjami. Antoni Opaliński, witam wszystkich serdecznie. I od razu, ponieważ to jest program, który jest zawsze w drodze, który zawsze wędruje po różnych rubieżach wschodniej Europy, a czasem jeszcze dalej, łączymy się ze współredaktorem naszego programu, Wojtkiem Jankowskim, który jest gdzieś, zaraz dowiemy się gdzie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam gorąco słuchaczy programu wschodniego. Jestem w Użhorodzie na Zakarpaciu, na Ukrainie.
Co cię sprowadziło akurat do tego kawałka Ukrainy?
W tym czasie, dzisiaj dokładnie, rozpoczyna się przegląd najnowszych filmów polskich. Jest to cykliczna impreza, która odbywa się po raz już siódmy chyba w tym roku. Ona rokrocznie odbywa się we Lwowie na początku jesieni, potem przenosi się do Stanisławowa i teraz po raz pierwszy dociera do Użhorodu. Zakarpacie należy do lwowskiego okręgu konsularnego, więc to jest jak gdyby naturalny kierunek kolonizacji, jeżeli mogę użyć tego słowa, chociaż ziemie te nie są już typowe dla większości, którymi zajmuje się lwowski okręg konsularny, ponieważ to nie są historyczne ziemie polskie, to raczej korona świętego Stefana, więc historyczne ziemie węgierskie i Polaków tutaj tak dużo nie ma, ale jak się okazuje, są również tutaj na Zakarpaciu.
To opowieść o Zakarpaciu dłuższa będzie zapewne w którymś z najbliższych programów wschodnich. Powiedz jeszcze jedną rzecz, mianowicie na Ukrainie jest stan wojenny. Jak się żyje w tym stanie wojennym? Bo ja mam takie dziecinne wspomnienia ze stanu wojennego w Polsce. To mi się kojarzy z czołgami na ulicach i atmosferą raczej ponurą, a ty widzę jeździsz sobie na jakieś festiwale.
Tak, rzeczywiście. Stan wojenny to jest hasło, które ja z dzieciństwa też pamiętam. Należę do tych, którym tyle ranek odwołano, więc chociaż może to nie jest poważna trauma, to jednak należy do pokolenia, które pamięta stan wojenny, chociaż z dzieciństwa i pamiętam wozy opancerzone na ulicach Warszawy, kiedy szedłem z moją kuzynką w Aninie, bo byłem wtedy u ciotki i ona powiedziała: nie patrz na nich, zachowaj się dumnie. Byłem dzieckiem, więc nie do końca wiedziałem, co to wszystko znaczyło, ale pamiętam to jako czas trwogi. Natomiast tutaj, ja zresztą w wczorajszym poranku też o tym mówiłem, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że stan wojenny nie jest wprowadzony na terenie całej Ukrainy, jest wprowadzony w 10 obwodach. Ja jestem na zachodzie Ukrainy, najbardziej zachodniej części Ukrainy, zresztą bardziej jestem na zachodzie niż jest Lwów. I tutaj właściwie w ogóle się tego nie odczuwa. Jeżeli spojrzymy na mapę Ukrainy, to tereny, gdzie jest wprowadzony stan wojenny, to jest taki jak gdyby niezamknięty pierścień wokół Ukrainy Wschodniej i Środkowej. On zaczyna się na północy, przechodzi wokół granicy z Rosją, okupowanego Krymu i sięga aż do Winnicy, czyli do terenów, które z Rosją w ogóle ani terenami okupowanymi nie graniczy. Natomiast tam jest Mołdawia i też ciągle nie załatwiony problem Naddniestrza, więc to są obwody, gdzie jest wprowadzony stan wojenny. Zresztą przypominam, że on nie będzie trwał tak długo, bo on będzie trwał tylko do 26 grudnia, a z tego co wiem, nie ma jakiegoś dużego wpływu na życie przeciętnych mieszkańców Ukrainy.
Bardzo serdecznie ci dziękuję. Pewnie w przyszłym tygodniu dalej opowiemy sobie, co słychać na Zakarpaciu. Wojciech Jankowski, redaktor programu wschodniego i Kuriera Galicyjskiego, był naszym rozmówcą. Dziękuję bardzo, uważaj na siebie.
Pozdrawiam z zaśnieżonego Użhorodu. Nie wiem jak w Warszawie, jak w Krakowie. Tutaj pada deszcz ze śniegiem, więc pogoda taka sobie, niezbyt przyjemna. Pozdrawiam.
Tu czasem próbuje padać, ale jeszcze nie wychodzi. My też pozdrawiamy. Do usłyszenia. Jest godzina 10.05 i teraz przenosimy się z Zakarpacia. Będziemy rozmawiać o innych, ale równie interesujących fragmentach Europy Wschodniej. Proszę Państwa, trwa taki projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Debata Dziennikarzy. Projekt ten polega na organizowaniu spotkań polskich dziennikarzy, polskich publicystów z kolegami z różnych krajów tutaj szeroko pojętego Trójmorza. Trochę, żeby porozmawiać o tym, bo tak jakoś wygląda na to, że te kraje często informacje nawzajem o sobie czerpią ze źródeł zupełnie innych, zamiast czerpać bezpośrednio. bezpośrednio, trochę, żeby dziennikarze się poznawali, trochę też cel jest taki, żeby rozmawiać na temat tego, co się dzieje w Polsce, bo bardzo często opinie na temat tego, co się dzieje w naszym kraju, są dosyć zadziwiające. Ja miałem przyjemność w tym programie uczestniczyć. W tym programie uczestniczył też w jednym ze spotkań, które było na Łotwie i w Estonii, redaktor Łukasz Warzecha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ten sposób ujawniłem pierwszego gościa, który przyszedł do pierwszego programu wschodniego Radia Wnet po przerwie. Jakie wrażenia z Łotwy i z Estonii?
Bardzo interesujące. Specjalnie zapisałem się na ten właśnie wyjazd, bo propozycje były różne, ponieważ w tych krajach nigdy nie byłem akurat, na Łotwie i w Estonii. A rejon jest bardzo ciekawy i strategicznie dla nas ważny. Więc jest różnica oczywiście i to było bardzo ciekawe podróżować właśnie najpierw na Łotwę, potem do Estonii. Wszystko jedno zresztą, jaka byłaby kolejność, ważne jest to, że można było te dwa kraje ze sobą porównać. I różnice pomiędzy Estonią, która jest czymś w rodzaju małej Skandynawii, a Łotwą, która jednak ten postsowiecki posmak cały czas gdzieś tam jest, ta różnica jest bardzo wyraźna. Widać też, że to są inne pieniądze. Estonia ma dużo pieniędzy i miasto wygląda jak zachodnie miasto, podczas kiedy Ryga, która jest też urocza, ale jest tak postkomunistycznie spatynowana, tak bym powiedział. I jednak tam na przykład nie ma całego regionu wysokościowców czy wieżowców komercyjnych, a to jest w Tallinie. Więc jest kontrast.
A jeśli chodzi o sam świat mediów, to oczywiście była krótka wizyta, w której uczestniczyliśmy, więc trudno było rozpoznać cały ten obszar, ale coś już wiemy.
No wiemy na pewno sporo. Są różnice pomiędzy tymi dwoma krajami. Jedna z najciekawszych jest może taka, że w Estonii już bodajże kilkanaście lat temu doszło do połączenia publicznego radia i publicznej telewizji. I dziennikarze twierdzą, że to pozwoliło znacznie lepiej, efektywniej gospodarować pieniędzmi i że między innymi dzięki temu znalazły się pieniądze na to, żeby bardzo unowocześnić infrastrukturę w postaci miejsc, gdzie te instytucje się mieszczą. Tu znów ogromne zderzenie pomiędzy Łotwą a Estonią. Ogromne. Myśmy widzieli te dwa miejsca w odstępie jednego dnia. I gmach łotewskiej telewizji publicznej wygląda, jakby został wprost gdzieś z 88 roku przeniesiony do współczesności, tylko oczywiście jeszcze jest zużyty, bo może w 88 roku to on wyglądał na w miarę nowy. Dziś już nie. Natomiast siedziba estońskiego radia i telewizji jest absolutnie nowoczesna, świeżo zresztą chyba zrobiona, bardzo przyjemna, drewno, przytulnie, wszystkie możliwe socjalne udogodnienia. Prawdę mówiąc, znam gmachy polskiego radia i telewizji i ten estoński jest po prostu przyjemniejszy do pracy i lepiej wygląda.
No tak, ale przyjechaliśmy rozmawiać tam nie tyle o formie, co o treści i ogólności słowa.
Ale forma oczywiście też jest ważna, bo to jednak pokazuje pewną atmosferę wokół mediów, czy one są dofinansowane odpowiednio, czy nie są. To się przekłada na budżet. No jeżeli łotewska telewizja ma budżet 15 milionów euro rocznie, radio i telewizja estońskie mają ponad 30 milionów euro rocznie. Niby to jest tylko dwa razy więcej i wciąż nie są to duże pieniądze, ale przecież inaczej się pracuje w postkomunistycznym budynku, gdzie te warunki są średnie, inaczej się pracuje w nowoczesnym miejscu, bo to znaczy, że nadawca publiczny dba też o warunki miejsca, o warunki pracy i atmosferę pracy dla swoich dziennikarzy. Więc ja jestem przekonany, że to się również na jakości programu odbija.
To studio estońskie, studio telewizyjne, to chyba było też nowocześniejsze też od rozwiązań, które mamy w Polsce, prawda?
Przynajmniej było na podobnym poziomie, bo te polskie rozwiązania w telewizji publicznej są też technicznie dosyć nowoczesne, natomiast tam to w niczym nie ustępowało. A jeżeli chodzi o kwestię wolności słowa, dla mnie szczególnie interesująca była kwestia wolności mediów publicznych od nacisków politycznych. To jest coś, co mnie bardzo interesuje w różnych miejscach. No i tam charakterystyczna sprawa. Myśmy w czasie tych dyskusji i na Łotwie, i w Estonii kilkakrotnie, machinalnie chyba zupełnie użyli sformułowania, rozmawialiśmy po angielsku, więc użyliśmy sformułowania state media, czyli no można to przetłumaczyć jako media państwowe. I to wywołało wywołało gwałtowną reakcję, gwałtowny sprzeciw dziennikarzy, zwłaszcza w Estonii, którzy powiedzieli natychmiast nie, absolutnie nie state media, my jesteśmy public media, media publiczne, nie jesteśmy tutaj po to, żeby jakiejś partii robić dobrze, nie jesteśmy państwowi, jesteśmy publiczni, jesteśmy dla obywateli. Oczywiście deklaracje zawsze można składać, prawda? Pewnie byśmy mogli to dobrze ocenić dopiero jakbyśmy pooglądali trochę te programy. Natomiast pytaliśmy o rozwiązania instytucjonalne. Mnie szczególnie interesowała Estonia. I tutaj rozwiązanie mogłoby się wydawać z naszego punktu widzenia trochę nieefektywne, ale mam wrażenie, że ono jednak nieco lepiej niż to polskie, podobne w gruncie rzeczy rozwiązanie instytucjonalne, izoluje od nacisku politycznego. Oczywiście w obu tych krajach jest odpowiednik polskiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w połączeniu z Radą Mediów Narodowych, bo u nas nastąpiło rozbicie funkcji, kompetencji na te dwie instytucje. W Estonii wygląda to tak, że w tej ichniejszej radzie zasiada po jednym przedstawicielu z każdej frakcji parlamentarnej plus czworo ekspertów. Po jednym, czyli nie ma tutaj rozróżnienia na to, kto rządzi, kto nie rządzi. Każda frakcja obecna w parlamencie, u nas to pewnie byłoby, każdy klub, może z wyłączeniem kół poselskich, miałaby jednego przedstawiciela. To oczywiście w teorii mogłoby oznaczać, ktoś może pomyśleć, że partia rządząca, która ma większość, nie będzie miała wpływu dominującego na wybór prezesa, bo może być w mniejszości w tej radzie wtedy. Tylko że Estończycy tłumaczą, że u nich sytuacji takiej jak u nas, czyli że jedna partia ma większość, nigdy nie było i to jest skrajnie mało prawdopodobne. Tam zawsze jest koalicja. A skoro jest koalicja przynajmniej dwóch, czasem trzech partii, to znaczy, że to tworzy również większość w tej radzie.
To jest tak, że te kraje oczywiście kopiują rozwiązania zachodnie, ale jednak leżą na wschodzie i ważną częścią ich tożsamości jest to, że są to właśnie kraje dwujęzyczne z potężnymi mniejszościami rosyjskimi.
Tak, ten wątek mniejszości rosyjskiej się przewijał bardzo mocno i znów duża różnica. To jest bardzo interesujące, jak dwa leżące obok siebie kraje mają inną sytuację. Najpierw różnica polityczna, od tego wychodzimy. Media obsługują w pewnym sensie tutaj politykę państwa. Na Łotwie tłumaczono nam, że ta mniejszość rosyjskojęzyczna, największa z trzech krajów bałtyckich, jest w zasadzie jednością polityczną. Głosuje głównie na jedną partię, choć tam jest też jakaś druga, tylko że ona zbiera tak mało głosów, poniżej 5%, że nie wchodzi do parlamentu, więc ta jedna główna partia, ona w zasadzie wygrywa wybory, tylko że nie rządzi, bo przeciwko niej inne partie zawierają koalicje, te łotewskie, więc ona wygrywa, ale nie rządzi i że to są dwa zupełnie odrębne światy, które słuchają rosyjskojęzycznych i nadawanych przez Rosję audycji i oglądają oczywiście telewizję, która jest bardzo wizualnie atrakcyjna. Nie trudno sobie wyobrazić, że przy pieniądzach, które Rosjanie przeznaczają na propagandę, jest znacznie atrakcyjniejsza niż ta łotewska telewizja za 15 milionów euro rocznie. Natomiast w Estonii sytuacja jest odmienna, ponieważ tam oczywiście też jest duża mniejszość rosyjska, ale ona jest znacznie bardziej politycznie podzielona. Nie ma sytuacji, że wszyscy rosyjskojęzyczni mieszkańcy Estonii głosują na jedno ugrupowanie. I ciekawa sprawa. Powstała jakiś czas temu estońska telewizja rosyjskojęzyczna właśnie po to, żeby obsługiwać tę mniejszość rosyjską i ona specjalnego sukcesu nie odniosła. Ale myśmy z kolei odwiedzili radio rosyjskojęzyczne estońskie i okazuje się, że to rosyjskojęzyczne estońskie radio z kolei ma bardzo dużą słuchalność, bo jest w zasadzie jedyną rosyjskojęzyczną rozgłośnią, która daje tym rosyjskojęzycznym słuchaczom coś więcej niż tylko muzykę. Daje informacje, daje publicystykę, więc sytuacja bardzo ciekawa. Estonia znów w znacznie bardziej komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o mniejszość rosyjską, niż Łotwa.
Ten pierwszy bałtyjski kanał, o którym go złowrogie takie informacje słyszeliśmy, to jest chyba dosyć potężne narzędzie rosyjskiej propagandy i zdaje się, że tak robione w sposób niezwykle nowoczesny.
No i dlatego właśnie na Łotwie ono jest uznawane za zagrożenie, zresztą w Estonii również wielokrotnie w czasie tych rozmów się pojawiała nazwa właśnie pierwszego kanału bałtyckiego jako takiego narzędzia rosyjskiej propagandy, z którym jest bardzo trudno walczyć. Znów wszystko, jak to w mediach, wszystko się sprowadza do pieniędzy. Rosjanie są w stanie przeznaczać na te medialne, na tę medialną broń, bo chyba tak to trzeba nazwać, naprawdę duże pieniądze, no a zasoby łotewskie i estońskie są ograniczone. I tutaj pojawił się wątek, który dotyczy Polski. No, w obu tych krajach słyszeliśmy, że Polska może być, no właśnie głównie jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ważnym partnerem. W Estonii zresztą usłyszeliśmy, że tak, jak za takiego partnera jest uznawana. To jest bardzo interesujące. Mało może osób sobie zdaje sprawę, że dla estońskiego rządu Polska jest naprawdę bardzo istotnym elementem w strukturze bezpieczeństwa. Może trochę mniej dla rządu łotewskiego. Ale współpraca polskich mediów publicznych, gdyby do takiej doszło, z mediami państw bałtyckich, zwłaszcza właśnie łotewskimi i estońskimi, polegająca na przykład na tym, żeby za, no może niekoniecznie komercyjne ceny, przekazać część produkcji, jakieś produkcje telewizji polskiej, na przykład telewizji łotewskiej, po to, żeby ona się stała atrakcyjniejsza, również dla tych rosyjskojęzycznych mieszkańców. To by mogło być ciekawe rozwiązanie. No tylko, że wtedy polska telewizja publiczna musiałaby zacząć myśleć trochę na tej zasadzie, że jest również narzędziem osiągania strategicznych celów państwa polskiego. Mam wrażenie, że z tym czasem bywa kiepsko.
No bywa z tym chyba bardzo kiepsko, skoro słyszeliśmy na przykład niedobre bardzo informacje na temat tego, że postępuje rusyfikacja łotewskich Polaków w Ładgali, którzy nie mają dostępu do polskich mediów, natomiast łatwiej niż media łotewskie jest im przyswajać media rosyjskie.
No w ogóle kwestia tego, po której stronie, mówiąc umownie, polska mniejszość w państwach bałtyckich jest, to jest temat chyba na zupełnie osobny program, ale ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo bym się cieszył, gdyby polskie media publiczne podeszły do tego zagadnienia tak jak tam w jednej z rozmów słyszeliśmy, czyli gdyby właśnie potraktowały to niekoniecznie jako okazję do zupełnie komercyjnego zarobienia na swoich materiałach, bo te stacje łotewskie, no i być może też estońskie, tam nie wiem, jakie jest zainteresowanie, tym na pewno byłoby na Łotwie, nie są w stanie zapłacić w pełni komercyjnych pieniędzy za polskie produkcje, które, niektóre z nich są produkcjami na naprawdę wysokim poziomie, ale gdyby trochę pomyśleć, że to jest inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo, ja bym to tak traktował.
Ale tutaj chyba nawet nie ma inwestycji w nasz własny interes medialny, skoro w tych dwóch stolicach, które patrzą na Warszawę, nie ma ani śladu polskiego korespondenta.
No, to jest, jak wiesz, problem bardziej ogólny, bo padło takie pytanie w czasie jednej z dyskusji, jak to jest z korespondentami. No ja wtedy przypomniałem, że polskie media, jeżeli mają korespondentów, to na ogół to są trzy miejsca. Moskwa, Waszyngton, Bruksela i to są stali korespondenci i to tych największych mediów, a w pozostałych miejscach albo się wysyła dziennikarza, jeżeli jest taka bieżąca potrzeba, albo ewentualnie czasem jeszcze są jacyś współpracownicy. Natomiast rzeczywiście, wziąwszy pod uwagę, że mówimy tutaj o takiej już najbardziej wysuniętej w skrajnie wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego z ogromnym znaczeniem strategicznym, no rzeczywiście przydałoby się, żeby polskie publiczne radio i telewizja miały tam przynajmniej współpracowników, jeżeli nie swoich własnych korespondentów. A myślę, że tacy ludzie by się znaleźli. No przecież na Łotwie na przykład mieliśmy bardzo zdatnego i sympatycznego i inteligentnego tłumacza Polaka mieszkającego tam od wielu lat. Myślę, że on nie był wyjątkiem. Można by znaleźć takich ludzi, którzy byliby w stanie po pewnym przeszkoleniu dawać polskim mediom publicznym korespondencję z tych krajów. To by się rzeczywiście bardzo przydało.
Ale pojechaliśmy tam też po to, żeby dowiedzieć się, co oni wiedzą o Polsce, o sytuacji w Polsce i skąd tą wiedzę czerpią.
Tak, i mam wrażenie, że tutaj też jest słabo. No niestety jest tak, że ten obieg informacji jest pośredni. To znaczy oni również nie mają w Polsce korespondentów, ale oni są bardziej usprawiedliwieni, no bo pamiętajmy, że to jest cały czas kwestia pieniędzy. Natomiast wydaje mi się, że pytania, które tam padały, nie były w żadnym momencie napastliwe, nie sugerowały niczego, oni po prostu byli ciekawi. Mając informacje o pewnych kontrowersjach politycznych wokół polskiego rządu, wokół sporu z Brukselą, pytali, jak to wygląda. Może rzeczywiście trochę szkoda, że przez ten słaby obieg medialny nie mają pełnego obrazu, nie dostają różnych opinii, właściwie dostają tylko jakieś zapośredniczone informacje i pewnie to są często informacje z mediów, które niekoniecznie polską sytuację przedstawiają w pełni obiektywnie.
No cóż, projekt Debata Dziennikarzy trwa. Dziękujemy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, że mogliśmy tutaj zacząć obserwować. Powstaną z tego raporty bardziej szczegółowe.
Tak, a ja myślę, że zdecydowanie mogę też polecić państwa bałtyckie jako miejsce na zupełnie prywatny wyjazd, bo nabrałem takiej ochoty po wizycie w Rydze i w Tallinie. To są po prostu bardzo piękne miasta. Na pewno warto tam pojechać.
Warto, to są rzeczywiście miasta magiczne. To są też kraje bardzo ciekawej kultury. Na Łotwie mówiło się kiedyś o śpiewającej rewolucji. W obu tych krajach folklor, kultura ludowa, także właśnie chóry odegrały ogromną rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej. Muzyka jest tam teraz bardzo ważna. Teraz będzie muzyka łotewska. Zespół nazywa się Tautu Meitas. Proszę państwa, to jest kilka śpiewających pani. Śpiewają bardzo pięknie i ciekawie, o czym zaraz usłyszymy. A jak wyglądają, to zachęcam do obejrzenia teledysków. Gościem programu Wschodniego Radia Wnet był redaktor Łukasz Warzecha.
Dziękuję.
Tygodnik do rzeczy i nie tylko. Dziękuję bardzo. Tej muzyki chyba żeśmy nie posłuchali wszyscy. W radio jest w budowie, więc zaraz, mam nadzieję, posłuchamy jeszcze raz. Program Wschodni Radia Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a w studiu jest następny gość, pan Wojciech Górecki, pisarz, dziennikarz, reportażysta, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przede mną książka. Wojciech Górecki, Buran Kirgiz wraca na koni. Ja może na początek fragment tej książki przeczytam, żeby państwo wiedzieli, z jakim stylem mamy do czynienia. Buran to zamieć o rozmiarach kataklizmu, zimowe przekleństwo eurazjatyckich stepów, choć zdarzają się też burany letnie, piaskowe, nazwane czarnymi. Ci, których dopadnie w drodze, nie mają większych szans na przeżycie. Widoczność spada do paru dziesięciu centymetrów, śnieg zbija się w krępujący ciało pancerz, a wichura wychładza organizm w kilka sekund. Znane są przypadki ludzi, którzy stracili orientację we własnym obejściu i zamarzli na wyciągnięcie ręki do domu. Inni na zawsze przepadli. Wielu ciał nigdy nie znaleziono. Ci, którym się udało, żyją z piętnem buranu, niczym ocaleńcy z Tytanika albo odratowani po uderzeniu pioruna. Ludy Azji Centralnej przeżyły buran władzy radzieckiej, uciekając w rodzinę, tradycje, religię. Od prawie trzech dekad próbują urządzić sobie życie po swojemu, ale żywioł zostawił w nich swój ślad. Odbił się zwłaszcza na krajobrazie, dzieląc jednolitą niegdyś przestrzeń na państwa narodowe. Ich granice wyznaczają zasieki, pola minowe, kolczasty drut. Tak zaczyna się książka pana Wojciecha Góreckiego. Buran Kirgiz schodzi z konia. Kirgiz wraca na koń, przepraszam.
Wraca, u mnie wraca.
Kirgiz schodził z konia w książce Ryszarda Kapuścińskiego. To jest oczywiście świadome nawiązanie. O tym nawiązaniu zaraz porozmawiamy, ale najpierw może o samej książce. Jak tak się przeczyta ten początek, to nie jest to obraz radosny.
Dlatego, że Azja Centralna, o której głównie piszę też o Kaukazie, ale o tym będziemy mieli okazję porozmawiać, to obszar, który przede wszystkim dotyka, powiedziałbym, demodernizacja. Stara infrastruktura jeszcze sowiecka, ona ulega zniszczeniu. Państwa są biedne, z wyjątkiem Kazachstanu, którego akurat tutaj prawie nie opisuję w tej książce, ale pozostałe państwa regionów, zwłaszcza Tadżykistan, Kirgistan, to są bardzo biedne kraje, które właśnie nie są w stanie nawet utrzymywać tej infrastruktury, która została od czasów sowieckich, nie mówiąc o budowaniu nowych. Do tego dochodzą kłopoty, które są konsekwencją właśnie okresu sowieckiego, czyli na przykład bardzo, bardzo poplątane granice, które władza radziecka wytyczyła, a teraz niepodległe państwa muszą jakoś z tym żyć. I to piętno jakby cały czas istnieje, chociaż i o tym piszę w książce, w sensie kulturowo-cywilizacyjnym, jednak ta warstwa sowiecka się okazała dość płytka i w zasadzie w tej chwili takich pozostałości w mentalności już jest coraz mniej tego okresu sowieckiego.
Książka jest takim trochę kalejdoskopem, ponieważ pan podróżuje po Kaukazie i po Azji Centralnej. Co tutaj jest tym punktem takim spinającym? Czy to jest po prostu zbiór reportaży, zbiór historii? Co jest tym takim głównym przesłaniem, które pan chciał przekazać?
Ja postanowiłem nawiązać i w tytule, i w strukturze książki właśnie do książki Ryszarda Kapuścińskiego, dlatego że tamta książka ukazała się równo pół wieku temu, w 68 roku, jakoś na jesieni. I jeżdżąc od 20 paru lat po Azji Centralnej, troszkę dłużej po Kaukazie, miałem ochotę wejść może nie w polemikę z tą książką, ale dopisać ciąg dalszy, co się wydarzyło na południu byłego Związku Sowieckiego w ciągu tych ostatnich, no już prawie 3 dekad. I pomyślałem, że skoro już nawiązuję, chociaż to jest oczywiście odrębna książka, tytułem tej książki jest Buran, Kirgiz wraca na koń, to jest podtytuł, no ale skoro już nawiązuję właśnie czytelnie i świadomie, no to pomyślałem sobie, że dobrze by było odtworzyć strukturę tamtej książki. Kapuściński opisał 3 kraje, 3 ówczesne republiki Kaukazu Południowego i 4 Azji Centralnej. Napisał też taki tekst kończący tamtą książkę i u niego te teksty są mniej więcej równej długości, dlatego że ta książka była efektem jednej podróży i zbierał mniej więcej tak samo materiał Kapuściński we wszystkich miejscach. W moim przypadku, ponieważ już jestem po 3 książkach o Kaukazie, to już tego Kaukazu nie miałem potrzeby opisywania tak szczegółowo, więc wymyśliłem taką troszkę inną formułę. Może też będzie o tym okazję jeszcze porozmawiać w toku teraz naszej rozmowy. To są krótkie teksty, natomiast zasadnicza część książki jest poświęcona Azji Centralnej, której wcześniej nie opisywałem w książkach. I właśnie to, że jest taka struktura, to jest nawiązanie właśnie do Kapuścińskiego. U mnie jest jeszcze taki wstępny rozdział, reportaż, osobna część składająca się z jednego reportażu, która mówi o tym, co się dzieje, kiedy zaczynamy wykorzystywać historię do naszych celów współczesnych. Bo w ogóle takim kluczem, który pomógł mi porządkować ten materiał, to są kwestie pamięci. Tego, jak pamiętamy przeszłość, jak ta przeszłość rzutuje na teraźniejszość, co my z tą przeszłością teraz robimy. I to są kwestie, które się przewijają właściwie przez wszystkie reportaże, które są w tej książce.
Ale jeszcze porozmawiajmy o tym Kapuścińskim, bo z Kapuścińskim jest taki problem, który moglibyśmy nazwać jednak pewnym problemem prawdy reportera. Do dzisiaj można na zachodnioeuropejskich kampusach spotkać różnych uczonych Etiopczyków, którzy mają pretensje o to, że jednego z najwybitniejszych, choć zbyt długo rządzącego władcy, jakim był cesarz Haile Selassie, polski pisarz przedstawił jako takiego tępego satrapę i trudno za każdym razem takiemu Etiopczykowi tłumaczyć, że tak naprawdę chodziło mu o metaforę późnego PRL-u. Zresztą co do innych też jego reportaży też były różne zarzuty, że tam ta granica między talentem pisarskim a warsztatem reportera się czasem zacierała. Jak to jest w przypadku tej książki Kirgiz schodzi z konia?
Ja muszę powiedzieć, że oczywiście wielokrotnie sięgałem do tej książki pisząc własną i nie spotkałem, nie tylko nie spotkałem żadnych nieścisłości, ale wręcz z zaskoczeniem odkrywałem takie puszczanie oka do czytelnika. Podam taki przykład. W części poświęconej Kirgizji, Kirgistanowi, Kijowi obecnemu, kiedy Kapuściński opisuje stolicę, która wtedy się nazywała Frunze, teraz Biszkek, maniakalnie kilka razy powtarza dość długą nazwę głównej ulicy. Wtedy ta ulica w 67, kiedy Kapuściński podróżował po południu ówczesnego Związku Radzieckiego, nazywała się 22 zjazdu KPZR. Teraz to jest prospekt Czujski od Doliny Czujskiej i rzeczywiście, tak jak w czasach Kapuścińskiego, teraz część tej ulicy jest deptakiem. No i zaskoczyło mnie, dlaczego Kapuściński tyle razy tą długą nazwę wymienia, i to w różnych kontekstach. Tam skręciłem z takiej i takiej ulicy na ulicę 22 zjazdu KPZR. Ulica 22 zjazdu KPZR, coś tam, no i najważniejsze zdanie, po ulicy 22 zjazdu KPZR ludzie spacerują parami. Para kirgiska, para uzbecka, para rosyjska. Więc ja dokładnie sprawdziłem z ciekawości, co się wydarzyło na 22 zjeździe KPZR. No i oprócz tam dalszej destalinizacji prowadzonej przez Chruszczowa, tam uchwalono, że za życia obecnego pokolenia będzie zbudowany komunizm, powstanie naród radziecki. To Kapuściński pokazuje żaden naród radziecki, że oddzielnie są Kirgizi, oddzielnie Uzbecy, oddzielnie Rosjanie. No, takich odkryć było więcej, natomiast właśnie jeśli chodzi o jakieś odstępstwo od faktów, to ja niczego takiego nie zauważyłem. Uważam, że to jest bardzo dobra dziennikarska robota, być może dlatego, że to jest taka dziennikarska książka. To jest jeszcze przed tymi literackimi książkami Kapuścińskiego, które się zaczęły od książki jeszcze Dzień Życia z wojny w Angolii.
Nie, to książka Ryszarda Kapuścińskiego w tym takim jeszcze tekturowym wydaniu lat 80. tu przede mną leży. W takim razie każdemu ją polecam. Proszę przeczytać, ocenić samemu, a ja zaglądam do książki pana Wojciecha Góreckiego o Kirgizie, który wraca na koń, wraca do swojej tożsamości. Tutaj w tej pierwszej części Pamięć Kaukazu to pan w takich trzech takich jakby takich opowieściach, perełkach pokazuje przez szczegół problem całości. Uderzająca jest ta historia, w której pojawia się Dagny Przybyszewska.
No to jest właśnie ta wstępna część, o której już troszkę opowiadałem, jako taka rozbiegówka, mówiąc kolokwialnie, do książki, opowieść o tym, jak właśnie radzimy sobie, używając utylitarnie historii do naszych współczesnych celów. To jest historia o Dagny Przybyszewskiej, która została zamordowana przez Władysława Emeryka w Tbilisi na początku XX wieku, a prawie 100 lat później dyrektor cmentarza Kukijskiego w Tbilisi, gdzie leżała, postanowił dokonać jej ekshumacji, pochować w innym miejscu, bardziej takim reprezentacyjnym, przy wejściu na cmentarz. Stało się to po tym, kiedy Dagny miała się stać patronką tworzonego w Norwegii Muzeum Kobiet i Sonia, królowa Norwegii, zwróciła się z zapytaniem do cmentarza właśnie do Tbilisi, czy grób się zachował, w jakim jest stanie i tak dalej. Dlaczego dyrektor cmentarza wpadł na pomysł ekshumacji? Dlatego, że sam stracił córkę w wyniku ataku wojsk sowieckich na Tbilisi w 1989 roku i wtedy go nie było, i chowając Dagny, chciał jakby tak symbolicznie zakończyć sprawę z przeszłością, czyli ta Dagny posłużyła mu jako taka terapeutka lecząca jego własne traumy. Dość taka historia niesamowita i wydawało mi się, że ta historia będzie dobrym wprowadzeniem do tego, o czym chcę pisać, bo tak jak powiedziałem, kwestie pamięci, pamiętania, oddziaływania wzajemnego przeszłości na teraźniejszość i odwrotnie, bo my też kształtujemy historię. Mówiło się, że Związek Radziecki to jest kraj o nieznanej przeszłości, a nie przyszłości, bo to się zmieniało, pamiętamy wszyscy Orwella. Te kwestie są właśnie takim leitmotywem, który się dalej tam przewija właśnie, i stąd taki pomysł, żeby od tej historii zacząć. A potem są trzy historie właśnie o pamięciach Kaukazu, jak Kaukaz pamięta różne traumatyczne wydarzenia z przeszłości, jak sobie z tą traumatyczną pamięcią radzi, jak sobie nie radzi, co z tym robi.
No właśnie, Ormianie to jest naród żyjący w cieniu zbrodni i budujący na pamięci tej zbrodni swoją nową tożsamość, która tak trochę ma połączyć, jak rozumiem, tą Armenię, która istnieje realnie na Kaukazie, z tą Armenią diaspory.
Tak, na państw 15 roku wielkiej tragedii, wielkiej rzezi Ormian. Ormianie i wiele państw świata są przekonani, że to było ludobójstwo. Turcja, nie zaprzeczając ofiarom, uważa, że w kategoriach ludobójstwa o tych mordach mówić nie można. I ludzie, którzy przeżyli, którym się udało przeżyć 15 rok, znaleźli się głównie w diasporze. W Armenii Sowieckiej ich było dosyć mało i te pamięci właśnie były odrębne. To się zaczęło zaczęło zmieniać w 65 roku, w 50. rocznicę właśnie Wielkiej Rzezi i wtedy też władze sowieckie postanowiły, idąc, co było pewnym ewenementem na ustępstwo protestującym, uhonorować właśnie ofiary tamtej zbrodni i to rzeczywiście było wpisane w kontekst relacji ówczesnych sowiecko-tureckich. Turcja była członkiem NATO. To tym niemniej właśnie od tamtej pory zaczęło się też przywracanie pamięci w Armenii, a teraz rzeczywiście te wydarzenia łączą, pamięć tych wydarzeń tragicznych łączy Ormian z Armenii, Ormian z diaspory. I historia właśnie u mnie w części tej ormiańskiej to jest relacja ze stulecia obchodów właśnie rocznicy Wielkiej Zbrodni Rzezi Ormian, którą tą rocznicę miałem okazję oglądać w Erywaniu.
Jest też tam motyw amerykańsko-rock'n'rollowy.
Tak, dlatego, że jednym z głównych punktów obchodów stulecia właśnie Wielkiej Rzezi Ormian był koncert rockowy zespołu System of a Down, założonego, jak wiemy, przez Ormian z Kalifornii, znanego zespołu, na głównym placu Erywania, na placu Republiki. Mnie się wydało trochę właśnie dziwne, że pamięć ofiar czci się ostrym heavy metalem. I od tego w zasadzie zaczyna się tekst. Potem są rozmowy z takim wybitnym, tłumaczonym również na polski pisarzem ormiańsko-rumuńskim Varujanem Voskanianem, z polskim armenistą Pisowiczem, profesorem Andrzejem Pisowiczem, którzy właśnie mówią, że taka forma świętowania jest demonstracją, że umiemy się bawić, umiemy normalnie żyć, czyli zwyciężyliśmy, pokonaliśmy naszych prześladowców, bo właśnie umiemy po tym wszystkim, co się zdarzyło, normalnie żyć.
Tam jest wiele bardzo ciekawych momentów. Jest ten motyw Świętej Góry, która jest poza granicami tej rzeczywiście istniejącej Armenii. Proszę po prostu przeczytać. Jest też następny rozdział z tych takich wprowadzających trzech krótszych kaukaskich rozdziałów. Dotyczy z kolei Azerbejdżanu, ale też spraw azersko-ormiańskich. No ale potem jest tam oczywiście w rozdziale, w jednym z rozdziałów pojawia się Abchazja, ukochana tutaj Abchazja naszego gościa, której poświęcił oddzielną książkę, ale potem jest ta część środkowoazjatycka. Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kazachstan. No, poza Kazachstanem, który jest największym, i czasem pisze się o nich w mediach w kontekście spraw na przykład energetycznych, a także Polaków, którzy tam mieszkają, to właściwie są to kraje całkowicie w dzisiejszej Polsce nieznane.
Tak, to się troszkę zmieniło. Większe zainteresowanie było półtorej, dwie dekady temu, kiedy otwieraliśmy tam ambasady, kiedy się wydawało, że podobnie jak Kaukaz Południowy, że nastąpi dryf tych państw w stronę naszą, europejską, zachodu. Teraz rzeczywiście mówi się mało, wyłącznie w kontekstach jakichś kryzysowych. Jest to taki obszar anonimowy. Rzeczywiście może poza Kazachstanem, który jest największy. Ja w zasadzie Kazachstan trochę markuję w książce, bo nie zmieścił mi się, mówiąc wprost. Za dużo było historii, za dużo właśnie wątków, żebym tutaj jeszcze Kazachstan dopisywał. Ja go uwzględniłem, ale też mam dobrą wymówkę, bo Kapuściński o Kazachstanie nie napisał, nie opisał tej republiki. Zresztą w pojęciu Azji Środkowej Kazachstan się nie mieścił. Mówiono Azja Środkowa i Kazachstan. Później wymyślono pojęcie Azja Centralna, który również Kazachstan, czy poradziecka Azja Centralna, który również Kazachstan obejmował, oprócz czterech pozostałych republik. Natomiast rzeczywiście, jeżeli się mówi to w kontekście właśnie jakiegoś zagrożenia, nie wiem, przemytem narkotyków, terroryzmem, migracją i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to się bierze stąd, że w ogóle cała Azja Centralna to jest taki ogromny obszar tranzytowy i obszar pomiędzy, że z jednej strony mamy Rosję, z drugiej Chiny, z trzeciej globalne muzułmańskie południe, z czwartej gdzieś tam daleko za Morzem Kaspijskim, za Kaukazem, Turcja i Europa. I to jest obszar, który jest takim, sam nie mając dostępu do morza, jest takim śródlądowym oceanem i właśnie wyłącznie w kontekście jakimś tam tranzytowym projektów, no najbardziej znanym chińskim, jeden pas, jeden szlak, właśnie się o tym regionie mówi, ale tak rzeczywiście nie poświęca się wiele uwagi, wyłącznie jak się coś dzieje, najczęściej dramatycznego.
Czy pan wszystkie te kraje, wszystkie te stany zjeździł?
Tak, ja tam jeżdżę od 96 roku, kiedy pierwszy raz byłem w Kazachstanie i Kirgistanie i od tamtej pory wielokrotnie tam wracałem, wielokrotnie byłem wszędzie w regionie.
Nie damy rady tutaj streścić wszystkich tych historii, proszę po prostu książkę przeczytać, ale możemy postawić takie pytanie ogólne właśnie w kontekście tego narodu radzieckiego, który miał powstać i może na szczęście nie powstał. Jak oni sobie dzisiaj radzą? Już wiele lat w końcu po upadku Imperium Sowieckiego. Jak tam wyglądają te tożsamości narodowe?
No te tożsamości są budowane bardzo świadomie od góry, dlatego że oprócz narodu radzieckiego, który miał powstać, to też w Związku Radzieckim była taka idea podziału narodów i przydzielania każdemu narodowi, powiedzmy, republiki, co miało być takim etapem wstępnym do tworzenia narodu radzieckiego, przejściowym etapem. Tam trzeba było najpierw te narody stworzyć, bo wcześniej narody w naszym rozumieniu nie istniały i w tej chwili niepodległe państwa odwołują się do czasów przedradzieckich, przedrosyjskich, czasem bardzo świadomie podkreślając okres władzy rosyjskiej, potem radzieckiej, jako okres kolonialny, czyli podległości kolonialnej. I oczywiście w sposób kontrolowany, ale władze stawiałem na jakieś tam formy, nawet byśmy to określili mianem nacjonalizmów. Kazachstan sobie z tym ciekawie radzi, dlatego że Kazachstan był największą mieszanką i tam ten eksperyment tworzenia człowieka radzieckiego tam zaszedł najdalej. Pamiętamy, że wszystkie narody deportowane trafiały z reguły właśnie do Kazachstanu. Wiemy o akcji polskiej, o Polakach z lat 30. jeszcze z terenów, które nie weszły w skład II Rzeczpospolitej. Koreańczycy, Tatarzy krymscy, narody Kaukazu i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie Kazachowie stanowili 30% ludności Kazachstanu i potem jak powstał niepodległy Kazachstan, była wielka obawa, czy to państwo przetrwa. I tutaj polityka Nazarbajewa polegająca na tym, żeby po pierwsze przenieść stolicę z Almaty do Astany w stronę Rosji, tą państwowość podciągnąć. To się związało z napływem oczywiście urzędników. Jego koncepcja trójjęzyczności, żeby każdy mówił po kazachsku, rosyjsku, angielsku. Wydaje się to fantastyką, natomiast jemu się udało zachować w tych warunkach właśnie jakiś pokój narodowościowy. Wszystkie mniejszości nie usłyszy się złego słowa, wręcz przeciwnie, właśnie same dobre pod adresem prezydenta Nazarbajewa. W innych krajach z mniejszościami jest różnie. Najczęściej te mniejszości nie mają jakichś tam wielkich praw, oczywiście do drastycznych jakichś sytuacji naruszenia praw mniejszości na szczęście nie dochodzi. Natomiast na przykład w Kirgistanie, gdzie jest 15% Uzbeków, nie ma ich, nie wiem, ministrów uzbeckich czy czegoś takiego, jest, można to z drugiej strony zrozumieć, jest obawa przed tym wielokrotnie liczniejszym Uzbekistanem, przed tą dominacją. No właśnie to jest wszystko dziedzictwo sowieckie, które tak poprowadziło granicę, że nie tylko są mniejszości jednych narodów na terenie państw sąsiednich, ale też enklawy, zwłaszcza w Kotlinie Fergańskiej podzielonej między Kirgistan, Uzbekistan i Tadżykistan, enklawy jednych państw należących do drugich i konieczność w związku z tym budowy jakichś bypassów, objazdów. W czasach sowieckich się oczywiście nikt nie przejmował, co należało do kogo, to było jedno państwo. No to są wszystko problemy, właśnie szlaki wodne przedzielone, mamy dwa państwa, które mają nadmiar wody, dwa państwa, które mają niedomiar wody. To są wszystko bardzo, bardzo, bardzo poważne problemy, z którymi te państwa sobie muszą jakoś radzić.
Turkmenistan, pustynia i pustka. To ja może znów przeczytam jeden akapit. Przyjechaliśmy do Aszchabadu godzinę wcześniej, wyszedłem na pierwszy spacer. Zaczynała się wiosna, było zielono i pusto. Tamci dwaj szli z naprzeciwka, 20-letni chłopcy w ortalionowych kurtkach. Wyglądali na studentów rozprawiających o ostatnim kolokwium. W ostatniej chwili jeden nagle podniósł głowę, rozejrzał się i rzucił półgłosem: Welcome to hell. Turkmenistan to chyba taki najbardziej zamknięty z tych krajów, prawda?
Najbardziej zamknięty. W późniejszych statystykach nie mam, ale w 2015 roku Turkmenistan wydał niespełna 1000 wiz pobytowych. Oczywiście więcej było tranzytów, natomiast to pokazuje, że tam raczej nie stawiają na masową turystykę, mówiąc oględnie, i dość trudno tam wjechać. Rzeczywiście kraj wybrał taką drogę izolacji, nawet należąc do różnych regionalnych organizacji, typu Wspólnota Niepodległych Państw, nie angażuje się zbytnio w działalność tychże organizacji.
Jak to wygląda tam, jeśli chodzi o takiego ducha, nazwijmy to, obywatelskiego, demokratycznego? Jak wygląda w tej chwili sytuacja w tych krajach od strony politycznej?
Bardzo różnie, bo właśnie też mamy taką skłonność rzucania do jednego worka, że Kaukaz, że Azja Centralna, to są pojęcia geograficzne, regiony w sensie takim politycznym nie powstały, te kraje się bardzo od siebie różnią. Skupmy się już właśnie na tej Azji Centralnej, bo Kaukaz to oddzielna historia, myślę, że lepiej nam znana mimo wszystko. Jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, to najdalej poszło jego formowanie w Kirgistanie, który skądinąd jest jednym z najbiedniejszych, a na pewno z najmniej stabilnych państw regionu. Działają tam organizacje pozarządowe, jest to jedyne miejsce w regionie, gdzie kobieta była prezydentem, Roza Tumbajewa. Istnieją media i tak dalej, i tak dalej. Nie jest źle też w Kazachstanie, natomiast w pozostałych państwach, mam na myśli właśnie Turkmenistan, Uzbekistan i Tadżykistan, tutaj działacze tacy społeczni czy organizacji pozarządowych mają gorzej, mają trudniej, aczkolwiek próbują oczywiście działać. W Tadżykistanie przez wiele lat działały polskie organizacje pozarządowe, pomagając tam na przykład rozwijać samorządność.
Skoro już mowa o Polakach, tutaj na zakończenie pan pisze o tym, że chciałby pan napisać oddzielną książkę o Kazachstanie. Wymienia pan różne wątki, które powinny w takiej książce się znaleźć. Między innymi wieś Oziorno jest stolica kazachskich Polaków. Usłyszałem też o tej wsi kiedyś tutaj ksiądz Wojciech Matuszewski, który jest tam proboszczem, był gościem nawet naszego programu wschodniego. Proszę opowiedzieć, co to za miejsce.
To jest miejsce stworzone przez Polaków zesłanych tam jeszcze przed II wojną światową, właśnie z tych miejsc, które nie weszły do II Rzeczpospolitej. Miejsce w pustkowiu, w stepie, po prostu rzucono tych Polaków i sobie radźcie, czyli najpierw były jakieś ziemianki. Jeszcze są w starszej części wsi zachowane właśnie fragmenty takich pierwszych domostw. Później powstały oczywiście domy murowane i tam dominowali Polacy. Historia Oziornego jest związana z jeziorem, w którym właśnie kiedy w latach wojny, bo później zaraz po tym, jak deportowano tych Polaków, przyszła wojna, oczywiście trudności, głód, nędza, problemy aprowizacyjne, i w tym jeziorze się pojawiło bardzo dużo ryb i to uznano za cud i właśnie jakiś taki znak opieki Matki Boskiej, która do której się modlili ci zesłańcy, która wysłuchała i właśnie pozwoliła przeżyć, i właśnie kult Matki Boskiej się tam rozwinął. Jest to teraz takie narodowe sanktuarium. Oczywiście mówimy o skali mikro, bo islam jest religią dominującą w Kazachstanie, ale wśród właśnie katolików to jest takie główne miejsce pielgrzymkowe. Jest tam właśnie sanktuarium, są też karmelitanki polskie. Też spotkałem się z opinią, że z tym cudem troszkę było inaczej. Też miejscowy Polak kontestował tą wersję. Tym niemniej powszechne przekonanie jest takie, że właśnie to dzięki Matce Boskiej tam udało się przeżyć tamtym ludziom.
No skoro są to Polacy, to trudno, żeby nie znalazł się jakiś, który będzie coś kontestował.
Oczywiście.
Proszę Państwa, Buran Kirgiz wraca na koni. Wydawnictwo Czarny Wołowiec 2018. Kolejna książka Wojciecha Góreckiego o Azji i o Kaukazie. Spotkanie będzie autorskie, prawda?
Tak, będzie w kinie Atlantik w najbliższą środę, 12 grudnia o godzinie 18.
To Radio Wnet może tam się pojawi, a na pewno wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. A ta książka o Kazachstanie oddzielna kiedyś powstanie?
No mam nadzieję, że tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Górecki, pisarz, reportażysta, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet.
Bardzo dziękuję.
A my teraz posłuchamy muzyki, może tym razem nam się uda. To co chyba jeszcze mamy przed sobą, tą armeńską pieśń bojową, ale może najpierw w wykonaniu amerykańskiego zespołu, ale może najpierw wrócimy jednak do tych łotewskich dziewczyn, jeżeli nam się uda.
Jest divana, ne pamirščinu od ats ekrana i orbiesku rad sapn, kas tikai tiks nosapņots nākam nakti. Tas ir jādabū, jo tam ir 10 000 patīk. Standart visapkārt, kā Barcelonai Gaudi. Pasak jau priekšā, kur tērēt un kam taupī. Ja grūt saprast, vai pirkt un prāt šaubīs, tad palīdz tas, ka kaimiņam tāds jau ir tik netik jaudīgi.
Vienmēr kaut kam pietrūks, vienmēr ir pa īs. Vienmēr kaut kam vairāk svarīgākam vēlāk popelnīs.
Koš burkāns kārdinoši sauc. Viss mūsu dzīve tā kā maratons pēc naudas. Cilvēks, kad raud priecīgi ir šimpāns. Bet ja kaut kā nav, visu atrisinās implants. Nav jau daudz jāizdara, lai piekrāt līdz simtam. Bet līdz miljonam laikam vēlreiz jāpiedzimst gan.
Gana bija, gana bija vēl.
Rakstām divi galvā, trīs galdā, četri jau ir izmainīti algā. Lietas plauktā, pats sausā, kāpēc mūžīgi kāds cits peldās mūsu naudā pras. Kredīt, nosec kredītus, redz, neviens nenosaka ņem desmit kredītus. Nedrīkst, izdara labu darbu, esi devīs, paņem līzingā, mēs salpumu relīz. Katru schēmu pa dzīvi kā vienmāk meklē trīs zaķis, ko nošaut vienā šāvienā.
Meklē zaķi, palai lācī galā, nekas nesanāca.
Bija tur ir zirgus bāliņi, neģuņo tik ātri, paraugies, kas mūžam paliek pāri. Kas ir tas, ko rūs neņem un ko nētārpi, tam lai aizrit mūžiņš strād rīd rādi.
Gana bija, gana.
Godzina 10.51, program Wschodnie Radia Wnet, Warszawa 87.8 FM, Kraków 95.2 FM, bo to jest radio w budowie, ale radio w dwóch stolicach, to jest program Wschodni. Kolejny gość, pani Marta Rybicka, fotoreporter. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę wprost do mikrofonu. Pani jest współinicjatorką akcji, o której teraz opowiemy, to jest akcja Pomoc dla Polaków w Naddniestrzu.
Tak. Reprezentuję akurat taką niezależną agencję reporterów, Horizon Agency, która jest właśnie współorganizatorem tej akcji. Natomiast pomysłodawcą jest Towarzystwo Kultury Polskiej Jasna Góra, która zajmuje się Polakami w Naddniestrzu.
Może powiedzmy jedno słowo, Naddniestrze to jest taki bardzo dziwny kawałek Europy, bo to jest tak. Kraj, który niby go nie ma, a jednak jest.
Tak, dokładnie. To jest Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Jest to państwo nieuznawane na arenie międzynarodowej. Jest uznawane tylko i wyłącznie przez Abchazję i Osetię Południową. Dlatego no jest to taki twór, który nie dostarcza mieszkańcom wielu rzeczy, dlatego że jakby nie ma jakby takiej kompleksowej edukacji i jakby wsparcia dla mniejszości narodowych. Dlatego populacja Polaków, która liczy około 8 tysięcy osób, postanowiła sama się sobą zająć i powstało właśnie z inicjatywy pani prezes Natalii Siniawskiej-Krzyżanowskiej Towarzystwo Kultury Polskiej, które wspiera bardzo kulturę, która tam jest.
Nie będziemy się teraz może wgłębiać w historię, chociaż obecność Polaków tam ma w ogóle swoje historyczne korzenie. To kiedyś był część tego Naddniestrza, to przecież był skrawek bardzo bliski Polsce, ale jak oni dzisiaj żyją? Rozumiem, że tam też to jest parę tysięcy osób. Z czego oni żyją, jak oni się utrzymują? Jak ta polska społeczność wygląda?
To znaczy tak, w Naddniestrzu jest ogromne bezrobocie, więc tak naprawdę ci ludzie zajmują się bardzo prostymi rzeczami. Czy pracują na roli, czy powiedzmy jakoś między sobą organizują się w różne organizacje i próbują, powiedzmy, no, jedzenie wytwarzają sami, bo jakby zajmują się i hodowlą, i uprawą roli. I żyją bardzo biednie tak naprawdę, więc pojedyncze osoby, czyli powiedzmy młode, które mają aspiracje, żeby studiować, czasem wyjeżdżają i tu w ogóle też jest ukłon ogromny ze strony naszego biznesu polskiego, bo zafundowało 2 stypendia osobom z Naddniestrza, które tutaj przyjechały do nas i zobaczymy, czy tu zostaną, czy nie. Natomiast tam ci Polacy są bardzo silnie związani z tą swoją historią i ze swoimi korzeniami. Tak naprawdę od pokolenia starszych babć po małe dzieci, oni po prostu tam żyją jakby ze sobą i no i próbują to życie w takich warunkach, jakie są, przeżyć.
I teraz powiedzmy, na czym polega ta akcja, w jaki sposób na przykład słuchacze Radia Wnet mogą pomóc?
Akcja polega na tym, to już jest druga edycja tej akcji, zaczepiliśmy się o akcję mikołajkową, bo uważamy, że jeżeli można pomóc, to najlepiej dzieciom, bo jeżeli się dzieciom pomaga, to od razu ta pomoc też przechodzi do rodzin. Dlatego wymyśliliśmy w tamtym roku akcję mikołajkową i polegała ona na tym, że zbieraliśmy pieniążki. Dlatego pieniążki, ponieważ jeśli kupilibyśmy jakieś rzeczy, które są jakby pierwszej pomocy potrzebne tym ludziom, tym rodzinom, moglibyśmy mieć ogromny problem na granicy, moglibyśmy po prostu tego nie wieść. Więc zdecydowaliśmy tylko na zebranie funduszy w formie pieniężnej. I tam na miejscu w Mołdawii i w Naddniestrzu kupujemy środki czystości, ubrania, jakieś przedmioty edukacyjne, ale też organizujemy cały dzień taki, żeby te dzieci coś przeżyły, czyli w tamtym roku udało nam się zorganizować taki wielki obiad, jasełka i wyjście na lodowisko, co tak naprawdę było ogromnym przeżyciem, ponieważ jakby w Naddniestrzu są 3 takie ośrodki tych Polaków. Jest to Raszków, Swoboda Raszkowska i Tiraspol. 2 pierwsze miasta są na północy Naddniestrza, a Tiraspol jest jakby parastolicą tego państwa. I cały ten dzień był zorganizowany w Tiraspolu, więc sobie proszę wyobrazić, że te dzieci, które z północy przyjechały do Tiraspola, nie tylko były pierwszy raz na lodowisku, ale pierwszy raz przyjechały, po prostu wyjechały ze swoich miast i przyjechały do stolicy, więc tak naprawdę dla nich to była ogromna podróż. Ale co też zauważyliśmy, to, że my przyjechaliśmy tam, że jakby my jesteśmy Polakami i jakby my odwiedziliśmy ich, to było dla nich niesamowite, bo to, że oni w jakiś sposób próbują tą swoją tożsamość polską utrzymywać, ale jest im to bardzo trudne, bo oni mają paszporty naddniestrzańskie, natomiast jest napisane w nich, że są Polakami, ale jakby na przykład przyjechali do Polski, to też by się nie czuli w 100% Polakami, bo jednak stamtąd pochodzą, więc tak naprawdę ten konflikt tożsamości jest jakby bardzo im utrudnia życie tak naprawdę i tam u nich i gdyby na przykład do nas przyjechali, dlatego to, że my przyjechaliśmy jako Polacy, tacy 100% do nich, no to ugościli nas niesamowicie i po prostu, no aż będzie nam miło znowu tam pojechać i po prostu zorganizować im ponownie taką akcję.
W jaki sposób? To się gdzieś wpłaca te pieniądze? Jest jakieś konto?
Tak. Oficjalne konto znajduje się na stronie, można wpisać w wyszukiwarkę Dom Polski w Raszkowie, tam jest cały opis akcji i jest konto. I tak naprawdę tutaj zapraszamy do jakby pomocy ludzi prywatnych, też firmy czasem, ponieważ oprócz tego, że zakupujemy właśnie te przedmioty pierwszej potrzeby, to też jest tam budowane, znaczy jest zbudowany Dom Polski Wołodyjowski, który wymaga cały czas jakiegoś remontu. Jest to taki ośrodek spotkań, że jeżeli na przykład Polacy przyjadą tam do Raszkowa, to będą mieli gdzieś przenocować, nie będą musieli szukać szukać po prostu hoteli. Natomiast no jest to też takie miejsce spotkań, które jest zawsze potrzebne, więc...
A nazwa Domu Polskiego Wołodyjowski też jest nie bez przyczyny. Proszę sięgnąć do Sienkiewicza. Tam jest taki piękny opis o tym, dlaczego Basia Wołodyjowska, która nie bała się niczego, bała się upiorów i jaki to ma związek właśnie z Tyraspolem i z tą ziemią.
Dokładnie.
Czyli tak, strona www.dompolski w Raszkowie cba.pl. Tutaj widzę, tak ta strona wygląda. Tak. I tam jest numer konta.
Tak, jest jeszcze... Wyjeżdżamy 14 grudnia, czyli tak naprawdę w przyszły piątek, więc do tego czasu można wpłacać pieniążki, które będą wykorzystane właśnie na tą akcję mikołajkowo-wigilijną, bo jakby tutaj chciałam zaznaczyć, że ona będzie poszerzona o wieczór wigilijny i oficjalne otwarcie Centrum Polonijnego, co ma niebagatelne znaczenie, ponieważ w czasie tego spotkania będzie uczestniczył ambasador Rzeczpospolitej z Kiszyniowa, możliwe, że ktoś z Ministerstwa Kultury, od nas i lokalne władze, więc po prostu jakby tutaj potrzebne są nam fundusze, aby ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Natomiast później, po akcji, też będziemy jakby ją kontynuować w ciągu całego roku, no bo jakby ci ludzie potrzebują pomocy, no, cały czas tak naprawdę, cały czas.
Bardzo serdecznie dziękuję. Postaramy się, żeby na stronie też programu wschodniego, na stronie, na portalu wnet.fm była informacja na temat tego, w jaki sposób można teraz pomóc Polakom, polskim dzieciom w Naddniestrzu. Pamiętajmy o Polakach rozsianych w różnych miejscach na wschód od Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Marta Rybicka, koordynator akcji pomocy dla Polaków w Naddniestrzu i fotoreporter.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Do następnego zobaczenia w którymś z programów. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że trwa dzisiaj jarmark wnet, że tam też można komuś pomóc, ponieważ tam dzieci z ośrodka wspomagania rodziny w Warszawie dzisiaj sprzedają ozdoby choinkowe. Można przyjść, kupić jarmark wnet, ulica Emilii Plater 31. Tam też za chwilę rozpocznie się specjalna akcja z jarmarku, którą poprowadzi